Mówiliśmy o możliwości kontaktów telefonicznych i może warto do tych telefonów kontaktowych ważnych powrócić.
A pani redaktor, szanowni państwo, numer telefonu do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udzielające wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, ale także w formie bezpiecznego schronienia, między innymi dla ofiar przemocy w rodzinie. Telefon kierunkowy do Lublina 81 466 55 46.
Warto powtórzyć.
81 466 55 46.
I to jest numer, który jest czynny przez całą dobę?
To jest numer telefonu, który jest czynny od godziny 7 do godziny 19. Poprzez ten numer telefonu możemy na przykład umówić się na spotkanie z psychologiem, czy zgłosić jakąś potrzebę tego spotkania, bo na przykład jesteśmy w kryzysie, są różne kryzysy i potrzebujemy takiego spotkania. Natomiast całodobowy telefon zaufania, bez względu na to, czy mieszkamy w mieście Lublin, w naszym województwie, czy w każdym innym zakątku tak naprawdę kraju, to ten numer telefonu jest następujący. 733-588-900. 733-588-900.
Ten numer warto zapisać, zapamiętać. Być może będzie potrzebny komuś, kto się znajdzie w potrzebie. Także warto wiedzieć, oczywiście można znaleźć też na stronach internetowych, ale przypomnieć i podkreślić należy, że zawsze przy tym numerze telefonu dyżuruje osoba kompetentna, która ma czas i uszy otwarte na to, by wysłuchać i podpowiedzieć, co dalej zrobić z tym problemem.
Tak jest.
I szybko zadziałać.
I szybko zadziałać, bo też na tym polega interwencja kryzysowa. Telefon całodobowy jest obsługiwany przez psychologa. W związku z tym to wsparcie będzie z pewnością udzielone. Natomiast jeszcze w odniesieniu, a pani redaktor, szanowni słuchacze, do tej kampanii informacyjnej, to też...
Która, przypomnijmy, trwa i trwać będzie w miarę potrzeb.
W miarę potrzeb. Może podam numer telefonu, który też widnieje na plakatach, jakie umieściliśmy w różnych punktach naszego miasta. To jest numer telefonu do sekcji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tutaj również możemy zgłaszać taką chęć przeprowadzenia warsztatów w placówkach, czy to placówkach służby zdrowia, czy placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. Ten numer telefonu jest następujący, również 81 kierunkowy do Lublina, 466 54 86 lub 87. Może powtórzę, 81 466 54 86 lub 87. A kampania informacyjna, tak jak mówiliśmy w tej naszej pierwszej części, ona będzie, szanowni państwo, kontynuowana. Tutaj nie mamy ram tych czasowych. Warto też wspomnieć, że w mieście Lublin, bo tutaj prowadzimy nasze działania, aczkolwiek myślę, że ta wiedza jak najbardziej też służy mieszkańcom całego naszego regionu, całego województwa, mamy przyjęte różnego rodzaju programy na rzecz ofiar i na rzecz sprawców przemocy w rodzinie.
Ale trzeba wiedzieć, czym jest przemoc, jakie są rodzaje tej przemocy, bo nie tylko przemoc fizyczna, o której pan wspomniał na początku, że podlega określonej karze, jest na to odpowiedni paragraf, nie ma z tym wątpliwości, każdemu z reguły kojarzy się przemoc z przemocą fizyczną.
Tak jest. I właśnie to, co tutaj pani redaktor celnie podniosła. Nam, szanowni państwo, najczęściej kojarzy się właśnie przemoc z przemocą fizyczną, że to przemoc widać, że ktoś ma różnego rodzaju obrzęki, które wskazują, no to dana osoba mogła zostać na przykład uderzona, pobita i tym podobnie. Natomiast, szanowni państwo, warto o tym mówić, warto o tym wspomnieć. W tej chwili, w danych statystycznych, jakie są w naszym kraju, tutaj już nie mówię tylko o mieście Lublin, przemoc fizyczna nie jest tą formą przemocy dominującej w naszym kraju. O ile jeszcze kilka lat temu dane statystyczne pokazywały rzeczywiście, że przemoc fizyczna to zajmuje to pierwsze, niechlubne miejsce w zakresie stosowanej przemocy. Od kilku lat możemy śmiało powiedzieć, że formą dominującą przemocy, a przynajmniej tej, która jest odnotowywana w procedurze niebieskiej karty
i w statystykach państwa.
I w statystykach, dokładnie, to jest przede wszystkim przemoc psychiczna. przemoc psychiczna. W tej chwili zajmuje to pierwsze, niechlubne miejsce. Przemoc psychiczna wyparła przemoc fizyczną. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, a szanowni państwo, dlaczego tak się stało? Z czego wynika, że przez x czasu mieliśmy przemoc fizyczną jako tą dominującą, najwięcej niebieskich kart mieliśmy, które dotyczyły przemocy fizycznej, a dzisiaj tu, rok temu, dwa lata temu, już możemy powiedzieć, że wcale tak nie jest, że przemoc fizyczna to jest ta dominująca przemoc. Otóż, szanowni państwo, pamiętamy, że przemoc fizyczna jest widoczna. Przemoc fizyczna jest dużo szybciej wykrywalna. Przy przemocy fizycznej, jak stanowi polskie prawo, jeżeli ofiara przemocy zgłosi się do lekarza bez względu na to,
na tak zwaną obdukcję,
dostanie zaświadczenie za darmo, co stanowi już istotny element w dochodzeniu swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Tutaj już ta droga jest dużo szybsza. Do czego zmierzam? Sprawcy przemocy to są też osoby, które są, edukują się, które również wiedzą, że przemoc fizyczna stanowi przestępstwo, że pozostałe formy przemocy również, ale na przykład potrzebna jest opinia biegłego, w drodze postępowania możemy zaskarżyć opinię, poprosić sąd o wywołanie drugiej opinii i tym podobnie. I sprawcy przemocy również mają tą wiedzę, że przemoc fizyczna jest szybciej wykrywalna i egzekwowana. Pozostałe formy przemocy, nieco dłużej to postępowanie trwa. I oni również mają tą świadomość. Pamiętam swego czasu, szanowni państwo, jeszcze przed epidemią COVID, już tak jak się spotykaliśmy z panią redaktor w studiu radiowym, prowadziłem dyżury jako przewodniczący zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dyżury w naszej siedzibie przy ulicy Głębokiej 11.
Bo tamte dyżury, wejdę w słowo, panie dyrektorze, są prowadzone i to są te osoby, które czują potrzebę spotkania właśnie przy ulicy Głębokiej, mogą zostać wysłuchane.
Tam na Głęboką 11 do naszej siedziby trafiają wszystkie niebieskie karty z całego miasta. Mhm. Tam powołujemy grupy robocze, w skład której wchodzi choćby dzielnicowy. I tam rzeczywiście ta pomoc jest udzielana. Natomiast ja jako przewodniczący zespołu, który reprezentuje zespół na zewnątrz tutaj w naszym mieście, przed wybuchem epidemii COVID również miałem takie dyżury godzinny, dwugodzinny, gdzie każda osoba, tak jak tu i teraz jesteśmy z naszymi słuchaczami, mogła przyjść, zapytać się, poradzić, dowiedzieć się, czym jest przemoc, gdzie zgłosić tą przemoc.
Również raczej upewnić, czy
upewnić
przypadkiem
się,
nie jest to...
Czy może tak, dokładnie.
Właśnie
czy może to już jest przemoc, a może to jeszcze nie jest przemoc. I wtedy też pamiętam, przyszła osoba, tutaj już specjalnie nie podaję płci, żeby też tutaj
zachować anonimowość.
I osoba zapytała się mnie, jak postępują organa wymiaru sprawiedliwości, jak tak naprawdę powiedzieć, czym jest ta przemoc. No więc tutaj ja po krótkiej rozmowie, tak jak tutaj z naszymi słuchaczami, powiedziałem, czym jest przemoc, jak można zareagować, jakie można podjąć działania, jakie grożą nam konsekwencje też karne, zastosowanie przemocy. I w pewnym momencie usłyszałem z drugiej strony, wie pan, panie przewodniczący, powiem panu w ten sposób. Dobrze, że ja się to dowiedziałem, natomiast pan mnie zapytał odnośnie stosowanej przemocy. Przemoc fizyczna, panie przewodniczący, już się nie opłaca. Pytałem się, co to znaczy. No i właśnie usłyszałem z drugiej strony, no bo szybciej organ wymiaru sprawiedliwości działa, bo szybciej tutaj są formułowane zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. I to, szanowni państwo, dało mi też dużo do myślenia i też jakby utwierdziło, ten jeden przykład utwierdził mnie w tym, że rzeczywiście te dane statystyczne potwierdzają stan faktyczny.
Najwięcej jest przemocy psychicznej.
Najwięcej jest przemocy psychicznej. Najwięcej jest niebieskich kart, które dotyczą przemocy psychicznej. Nawet są już takie dane, które pokazują, że przemoc fizyczna piastuje to trzecie miejsce po przemocy ekonomicznej. Również warto o tym mówić. Przemoc ekonomiczna, wydzielanie środków finansowych, a zabieranie środków finansowych, na przykład z należnego świadczenia emerytalno-rentowego.
To dotyczy z reguły najczęściej osób starszych.
To dotyczy to seniorów. Ma formę przemocy. To też jest podstawa do tego, żeby zgłosić określonym służbom, że mogę, czy w moim odczuciu doznaję przemocy ekonomicznej. No i teraz, szanowni państwo, jak już tutaj pani redaktor podała przykład osób starszych, seniorów. miałem przyjemność gościć tutaj
na przykład,
w naszym...
Przepraszam, zapytam, bo swego czasu w którymś z programów z udziałem także specjalistów, kiedy pojawił się temat najróżniejszych sytuacji trudnych w kwestii życia osób starszych i właśnie pewnych znamion przemocy, bo ludzie nie do końca wiedzą. Ci zazwyczaj te domniemane ofiary nie są świadome swojej sytuacji. Często towarzyszy im wstyd, często towarzyszy im
lęk, ogromny lęk.
Często jest to na zasadzie swoistego szantażu, takiego szantażu emocjonalnego, bo kiedy starszy człowiek na przykład odizolowany jest od reszty rodziny w tym swoim pokoju żyje od A do Z, to znaczy prawie z niego nie wychodzi. A tu się pojawił taki przykład, można mnożyć te przykłady, że ograniczana jest gdzieś tam przestrzeń tego człowieka, prawda? Jego możliwość korzystania z innych części domu.
Tak.
Jego możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi. No a dla tak zwanego świętego spokoju, żeby ta atmosfera była jak najlepsza, to ten człowiek zwyczajnie cierpi w tych czterech ścianach i godzi się na to. I tutaj, jak wspomniała wówczas pani profesor, cała sztuka polega na tym, żeby te osoby, tych pacjentów, czy tych ludzi, którzy znają takich trudnych sytuacji, przekonać do tego, że jednak rzeczywistość wygląda właśnie tak, jak wygląda. No, ale ktoś tam może przecież z otoczenia zgłosić taki przypadek. Nie zawsze jest ktoś z otoczenia. Czasem jest ta absolutna samotność. Także są to problemy ogromnie trudne i rozumiem, że w zespole interdyscyplinarnym fachowcy, specjaliści starają się dotrzeć i do tej domniemanej ofiary z terapią swoistą, nie tylko z pomocą.
Tak, to prawda. To, co pani redaktor powiedziała, to są sytuacje takie z życia wzięte. A szanowni państwo, seniorzy, jak już mówimy o przemocy ekonomicznej czy o zaniedbaniu, bo też w pewnym sensie zaniedbanie...
Bo to tak, zdawałoby się, czym jest ta przemoc ekonomiczna? Czy tylko ograniczaniem środków emerytalnych?
Znaczy nie, to jest oczywiście bardzo zawężone pojęcie. My mówimy tutaj w takim dużym uproszczeniu.
Najróżniejszym,
tak. To jest aspekt tego bardzo różny. Albo jak mówimy o zaniedbaniu. Zaniedbanie, mimo że nie nazywa się przemocą, to jednak ma znamiona przemocy i również jest traktowane jako przemoc. Jak już rozmawiamy o osobach starszych, jak możemy mówić o zaniedbaniu w stosunku do osoby starszej? A to na przykład w ten sposób, szanowni państwo, że senior, który ma potrzebę kontaktu z rówieśnikami, uczestnictwa w różnego rodzaju klubu wsparcia, zajęciach dla osób starszych, dla seniorów, ma te kontakty ograniczone, tak? Ma ograniczone, bo na przykład członkowie rodziny powiedzieli, że nie będziesz chodziła na te zajęcia, bo na przykład za dużo mówisz. Albo okaże się, że powiemy to, co jest w naszym domu, co może budzić nasz niepokój. No i w związku z tym członek rodziny mówi, że nie będziemy tutaj, nie będziesz chodziła czy chodził na zajęcia, bo jeszcze jakieś kłopoty z tego będziemy mieli. Problemy zatrzymuje się w domu w czterech ścianach. To ma również formę zaniedbania i to ma formę również przemocy. No i teraz jak możemy dotrzeć do takich osób? Już nie mówię wyłącznie o seniorach, mówię ogólnie. Przede wszystkim istotna część zespołu interdyscyplinarnego, czy w ogóle systemu oparcia w ramach procedury Niebieskie Karty, to są pracownicy socjalni. Po pierwsze, pracownik socjalny, nawet jeżeli dostanie zgłoszenie anonimowe, boimy się o swoje bezpieczeństwo, dzwonimy z domu, nie chcemy podać swoich danych, tak, ale chcemy, żeby była jakakolwiek reakcja, wystarczy telefon, choćby anonimowy, który powie nam, gdzie może dochodzić do różnych niepożądanych sytuacji. I gwarantuję państwu, że na każde tego typu zgłoszenie będzie reakcja. Co więcej, i przed wprowadzeniem stanu epidemii też tak praktykowaliśmy w naszym mieście, w przypadku osób starszych, które mają trudności z poruszaniem się, które mają różnego rodzaju schorzenia zdrowotne. Jeżeli jest potrzeba, była potrzeba, wizytowane było środowisko pracownika socjalnego i psychologa Centrum Interwencji Kryzysowej, po to, żeby dać to oparcie w miejscu zamieszkania, w tym przypadku osoby starszej.
Żeby także postawić swoistą diagnozę, jakiego wsparcia potrzeba w danej sytuacji. Tak,
tak jest, więc to też była, tego typu działania są też prowadzone. Nie możemy też zapominać, szanowni państwo, że istotnym elementem systemu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotną instytucją jest policja, ale żeby w ten sposób nie mówić szeroko policja, to mówimy wprost dzielnicowy. Dzielnicowy to jest ta osoba, ten funkcjonariusz policji, który na co dzień jest blisko nas, udziela nam takiego wsparcia, który zna problemy środowiska, są one mu bliskie i co więcej, tenże dzielnicowy jest członkiem grupy roboczej, jeżeli taką niebieską kartę założy, a jak najbardziej ma do tego też uprawnienie.
No właśnie, to jest kolejne pytanie, które się pojawia, ponieważ tak jak tutaj we wspomnianym przykładzie, że osoba starsza i powiedzmy, no nie wiem, członkowie rodziny, czy jakaś tam opieka młodej osoby. Tak często bywa, że babcia czy dziadek mieszkają z wnukiem czy z wnuczką, prawda? Często w jej mieszkaniu czy w jego mieszkaniu wspólnie. I różnie to bywa z tymi różnymi sytuacjami. Tak. I z tym przestrzeganiem pewnych norm i zasad, które obowiązują. W tej sytuacji, jeśli ten dzielnicowy czy ten pracownik socjalny wielokrotnie jest sam świadkiem albo ma podejrzenie, że coś złego się dzieje, ma obowiązek sam zaproponować czy wprowadzić taką niebieską kartę, bo ten starszy człowiek, skoro już mówimy o seniorach, bardzo często z powodów choćby dodatkowego podejrzenia przemocy psychicznej, z lęku czy z innych powodów tego nie uczyni.
Tak właśnie jest i temu też służy ta kampania informacyjna, te warsztaty szkoleniowe, które w tej chwili prowadzimy w mieście Lublin, żeby z jednej strony pokazać, że uzasadnione już później, tak, czy wcześniej w ogóle podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie, a jesteśmy przykładowo pracownikiem systemu opieki zdrowotnej, jesteśmy dzielnicowym, czy jesteśmy pracownikiem oświaty w przypadku osób małoletnich, zobowiązuje nas to, nie to, że uprawnia, ale nawet nas zobowiązuje do tego, żeby samemu pierwszemu podjąć działania w oparciu o niebieską kartę. Na czym to polega? A polega to na tym między innymi, że nie dzwonimy do pracownika socjalnego, na przykład ze szkoły czy z podmiotu opieki zdrowotnej, prosząc go, żeby podjął on działania, tylko sami jesteśmy do tego uprawnieni i ustawodawca założył, że pierwsza...
Taki wychowawca albo taki lekarz.
Czy taki wychowawca, który na przykład na lekcji wychowania fizycznego, na lekcji wychowania wychowawczej, na każdej innej lekcji, jeżeli stwierdzi, że coś mnie tutaj niepokoi, może dochodzić do przemocy, czy to dana osoba ewidentnie wskazuje na to, że doświadcza przemocy fizycznej, albo na przykład mówi uczeń, wychowanek, że nie chcę wracać do domu, ja nie chcę wrócić do domu, bo to są te sytuacje życie wzięte, to już nam daje dużo do myślenia. Wtedy oczywiście rozmawiamy, co jest podłożem ku temu. Możemy zapytać rodziców, z czego wynika taka reakcja dziecka, ucznia, ale to już nam daje podstawę ku temu, żeby coś nas zaniepokoiło. Jeżeli coś nas niepokoi i są jakiekolwiek te symptomy przemocy, to jest to już sygnał, żeby taka niebieska karta po rozmowie z tym uczniem i z rodzicami, bo oczywiście rodzice też mają prawo powiedzieć, że coś się niedobrego wydarzyło, a może oznaka na ciele nie wskazuje na to, tylko na przykład osoba się przewróciła. Też tak może być, ale niepokojące sygnały, sam fakt tłumaczenia czegoś, co na przykład jest już nie do obrony, jest podstawą do tego, żeby podjąć stosowne działania w ramach procedury niebieskie karty. No i to, co pani redaktor pytała wcześniej, czym jest przemoc, a czym jest konflikt? Jak odróżnić te dwa pojęcia? Powiem państwu, pani redaktor, że nie jest to łatwe zagadnienie, ponieważ niejednokrotnie te pojęcia na siebie nachodzą wzajemnie. Natomiast jest kilka istotnych elementów, które odróżniają przemoc od konfliktu. Co jest przemocą? Co takiego jest przemoc? A więc przede wszystkim przemoc jest działaniem intencjonalnym, czyli
zamierzonym, świadomym.
Z założenia chcemy drugiej osobie, bez względu na to, czy jest to dziecko, czy osoba pełnoletnia, chcemy wyrządzić jemu krzywdę. Mamy taki cel. To już jest pierwszy element, który mówi o tym, że może dochodzić do przemocy. Co też wyróżnia przemoc? Przy przemocy, szanowni państwo, mamy nierównowagę sił, mamy dysproporcję sił, tak? Czyli mamy osobę zgodnie z ustawodawstwem podejrzewaną o to, że może doświadczać przemocy i z drugiej strony...
Na przykład ten wspomniany staruszek, chudziutki dziadziuś i I bardzo wyrośnięty, nie wiem, wnuk czy syn.
Wnuk czy syn, tak. Więc tutaj jest ta dysproporcja sił. To też to pojęcie wyróżnia nam przemoc od konfliktu.
Mówimy o fizycznych możliwościach, ale no z fizycznymi łączą się także psychiczne. Oczywiście. I inne. Pan powiedział o ekonomicznych.
Ekonomiczne, możliwość oddziaływania na drugą osobę, manipulowania, prawda? I te elementy wyróżniają przemoc. To, co jeszcze wyróżnia przemoc od konfliktu, to bezwzględnie, że przemoc narusza nasze dobra, prawa, godność osobistą, czyli w konsekwencji mówimy o kodeksie karnym, czyli coś, co nie powinno mieć miejsca w podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. I czwarty element, myślę, że też bardzo, bardzo istotny, jeżeli rzeczywiście już dochodzi do przemocy, to każdy z nas, każdy przedstawiciel podmiotu uprawnionego do tego, aby wdrożyć niebieską kartę, musi wiedzieć i wie, przemoc w danej rodzinie, jeżeli rzeczywiście występuje, jest nie do rozwiązania, jeżeli system pomocy społecznej, czy system szerzej oparcia społecznego nie będzie wspierał tej rodziny. Przy konflikcie pamiętamy, że konflikt może mieć różne podłoże. Konflikt może wygasnąć wraz na przykład choćby z zasądzeniem z kontaktów między rodzicami, z ustaleniem prawa do spadku i tym podobnie.
No to są różne
sprawy. To są różne sprawy. I on tutaj nam wygaśnie. Natomiast jeżeli dochodzi do przemocy, przemoc nie zostanie rozwiązana. Rodzina nie wyjdzie z systemu przemocy w rodzinie, jeżeli instytucje oparcia społecznego nie będą wspierać tejże rodziny. I to w sposób istotny wyróżnia przemoc od konfliktu. Przy konflikcie, tylko jeszcze tutaj pani redaktor, a szanowni słuchacze, mogę dodać, że konflikt, sprawy konfliktowe, one mogą i są kierowane na przykład do procesu mediacyjnego. No bo mediator jakby ma tutaj takie zadanie, aby w cudzysłowie pośredniczyć, rozwiązywać, tak, starać się pogodzić te strony, zanim dojdzie już do postępowania sądowego, rozwodowego, tak, gdzie ta podstawowa komórka społeczna zostanie rozwiązana. W przypadku przemocy nie ma możliwości mediacji. Dlaczego? Właśnie dlatego, że z jednej strony mamy ofiarę, a z drugiej sprawcę. Czyli mamy tą nierównowagę sił. I wtedy wiemy, że taka ofiara przemocy zgodzi się na wszystko, co zaproponuje sprawca. Dlaczego? Z uwagi na własne bezpieczeństwo, z uwagi na bezpieczeństwo swoich dzieci, mając na uwadze, że jest zastraszona. Różne mechanizmy też wtedy psychologiczne mają miejsce. I to są te podstawowe elementy, które odróżniają nam przemoc od konfliktu. Coś, co może nam pomóc w diagnozowaniu danej sytuacji. Warto też pamiętać o tym, że instytucje, które są uprawnione do wdrożenia procedury niebieskiej karty, do wdrożenia tego pierwszego podstawowego interwencyjnego mechanizmu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mogą rozmawiać o tym, czy w danej rodzinie dochodzi do przemocy, czy do konfliktu, ale dopiero wówczas, jeżeli jest wdrożona niebieska karta. Nie wcześniej, tak jak ja tutaj z panią redaktor sobie rozmawiam, nie moglibyśmy w ten sposób rozmawiać, że czy w danej rodzinie dochodzi do przemocy, czy nie, czy wdrożymy tą niebieską kartę, czy nie. Jeżeli byłoby pojęcie podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie,
natychmiast wówczas powinno wdrożyć się niebieską kartę.
Tak? I dopiero procedura niebieskie karty później może...
A tak jest, panie dyrektorze, jak to jest z tym wdrażaniem?
Z praktyki, przynajmniej w naszym mieście jest tak, że rzeczywiście te niebieskie karty trafiają, kiedy mamy albo samo zgłoszenie, kiedy mamy zgłoszenie o awanturze domowej, bądź kiedy mamy zgłoszenie, że rzeczywiście dana osoba może doświadczać przemocy. Ale z naszego doświadczenia, kontaktując się też z różnymi zespołami na obszarze naszego kraju, pamiętając też, że przed epidemią COVID tutaj nasz zespół zorganizował taką konferencję w mieście Lublin, gdzie zaprosiliśmy największe miasta naszego województwa. Na tamten czas okazywało się, że różnie z tym bywa, tak? Że staramy się niejednokrotnie, mając oczywiście dobry cel ku temu, żeby rozważyć przemoc od konfliktu przed wdrożeniem niebieskiej karty. Ale pamiętajmy, że przy przemocy istotne znaczenie odgrywa czas. A to oznacza, że jeżeli mieliśmy informacje, nie powinno się czekać i mieliśmy informacje, a w międzyczasie doszłoby do jakiejś sytuacji trudnej, tragicznej w danej rodzinie, to nie będzie dla nas wytłumaczeniem to, że my karty nie wdrożyliśmy, tylko przed tym etapem zastanawialiśmy się, czy będzie to zasadne, czy nie. Niebieska karta, o czym ja zawsze staram się mówić i podkreślać, jest działaniem interwencyjnym, jest działaniem prewencyjnym i taka była, takie było założenie ustawodawcy, aby zabezpieczyć na tym wstępnym etapie dobro ofiary przemocy w rodzinie, dobro rodziny, a później dopiero w oparciu o tą niebieską kartę formularz A, aby sztab specjalistów zastanawiał się na bazie wiedzy, doświadczenia, zebranych informacji, czy dochodzi w danej rodzinie do przemocy, czy też nie. Jeżeli nie, jeżeli dochodzi do takiego wniosku, że mamy do czynienia z konfliktem, a nie z przemocą, ustawodawca dopuścił dwie przesłanki. W tym przypadku dopuścił przesłankę, jaką jest brak zasadności. Brak zasadności oznacza między innymi to, że w rodzinie nie dochodzi do przemocy, tylko dochodzi do konfliktu. Ale o tym mówimy dopiero, kiedy mamy niebieską kartę wdrożoną, kiedy zbierze się sztab specjalistów. O
czyli tym warto najczęściej pamiętać. Te karty niebieskie wdraża pracownik socjalny, policja?
Najwięcej, najczęściej niebieska karta wdrażana
jest... Czy ze zgłoszeń, że tak się wyraża?
Przez policję. Przez policję. Nie zawsze to są dzielnicowi, czasem są to inne służby policyjne, na przykład ogniwo patrolowo-interwencyjne, kiedy otrzymują państwo policjanci zgłoszenie na przykład od dyżurnego, że jest awantura domowa. Co do zasady, nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju, najwięcej niebieskich kart wdraża policja. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość wdrożonych niebieskich kart, to jest szeroko rozumiana pomoc społeczna. Mhm. Mówiąc w dużym uproszczeniu,
czyli
pracownik
socjalny.
Czyli
właśnie te wizyty pracowników socjalnych
tak.
w miejscu
zamieszkania danej osoby.
W swoim rejonie opiekuńczym.
Czy na przykład ze zgłoszenia. A później kolejne te instytucje, które są do tego uprawnione. Możemy powiedzieć, że mniej więcej porówno właśnie te instytucje, do których kierujemy naszą kampanię informacyjną, nasze warsztaty, czyli służba zdrowia i oświata. Relatywnie najmniej niebieskich kart w skali całego kraju według danych statystycznych wdrażają przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
A szkoda, bo czasem są takie sytuacje, o których tu także opowiadają goście, że często taki sposób jakby podejścia do człowieka, z którym ma problem rodzina, daje i jemu szansę, i tej rodzinie szansę, bo innych sposobów nie ma.
To prawda, ja tylko jeszcze tutaj już kwestię kwoli dodania. Członkowie gminnej komisji, mimo że najmniej wdrażają tych niebieskich kart, to jednak aktywnie uczestniczą w posiedzeniach, czy to zespołu, mamy przedstawiciela gminnej komisji i grup roboczych tam, gdzie grupa robocza uzna na bazie wiedzy, doświadczenia czy zebranych informacji, że w rodzinie poza problemem przemocy występuje problem alkoholowy. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tutaj u nas w mieście Lublin aktywnie uczestniczą w posiedzeniach grupy roboczej, za co chciałem im w tym miejscu podziękować.
Na ten temat także warto porozmawiać będzie kiedyś w którymś z programów, bowiem pojawiają się często i pytania, i w rozmowach telefonicznych, i mailowych o tym, jak pomóc w sytuacji trudności związanych z możliwością leczenia czy terapii osób uzależnionych. Ale to za tydzień będą gościć panie ze wspólnoty Al-Anon. One o swoich doświadczeniach z pewnością mówić będą, więc wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wysłuchania programu za tydzień po 22. A my spotkamy się w kolejnej części naszej rozmowy po 23.